Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mili Państwo, chciałem wrócić po raz enty do tematu, który jest ważny i bardzo poważny, który ma ogromne znaczenie dla Chin jako narodu, dla Chin jako państwa, dla Chin jako cywilizacji, po prostu dla Chin i Chińczyków. A temat, który poruszam po raz enty naprawdę, nie wiem, któryś tam z kolei, a w ciągu tych 9 ostatnich lat, mianowicie dysproporcje w płci, które zaznaczyły się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i niestety, które w dalszym ciągu trwają, w efekcie rozpoczęcia, o ile sobie przypominam, w 73, 4 roku tej polityki jednego dziecka. Stąd się tutaj w oczywisty sposób zaczyna się ten dramat, który w tej chwili skutkuje brakiem 67 milionów Chinek. 67. Przynajmniej tak twierdzi pewna młoda Rosjanka, której wystąpienie na YouTubie, Rosjanka chińskiego pochodzenia zapewne, który na YouTubie przeglądnąłem. Znaczy zacząłem przeglądać, bo jeśli miałem być cztery, to ja jeśli ciągle. Znaczy, ja mam już wyrobione swoje zdanie i teoretycznie można by myśleć, że no, coś nowego może zaistnieć, ale to jest temat zbyt dogłębnie przełałkowany, żeby można było coś tu jeszcze wymyśleć, w związku z tym jej wynurzenia traktuję jako podejście do tematu przez Rosję. To jest zresztą, o tym też kiedyś wspominałem, ale to nie jest rzecz znana. Więc tą rzecz poruszę. Może dobrze by było, chociaż nie, właściwie, przepraszam bardzo, zacznę od końca, albowiem może mi się zdarzyć, że zapomnę, a to by było niewybaczalne. Mianowicie od tej właśnie Rosjanki, od tych 67 milionów, ale najważniejsze od tego, że po obu stronach Amuru czy Heilongjiangu, jak chcą Chińczycy, mamy do czynienia z różnymi dysproporcjami. W przypadku Rosji z dysproporcją, z olbrzymim niedoborem mężczyzn, pogłębiającym się niedoborem mężczyzn, wynikającym niestety z ich powszechnego alkoholizmu. To przykre, ale tak jest. Z kolei po stronie chińskiej z niedoborem kobiet wynikającym, tu już wiele tych czynników jest. Więc i tutaj jest taka teza, że skoro w Chinach brakuje kobiet, a w Rosji jest ich nadmiar, no to może tutaj coś by się dało w tej materii zrobić. Myślę, że nie. Znaczy, wiem o tym, że Rosjanki chętnie wychodzą za Chińczyków, ale to za tych, którzy do Rosji ściągają. Jednak osoby pochodzenia rosyjskiego, może tak to nazwijmy, bo mówię o Rosjankach, nie o wszelkich ludach, które zostały do Rosji inkorporowane najczęściej na siłę. Ja mówię o Rosjankach. Rosjanki to zupełnie inny kod kulturowy. Tak kompletnie inny kod kulturowy, jak sobie można to wyobrazić. To nie są Słowianki. Nie. To jest bzdura. Rosjanie nie są Słowianami. Nie byli, nie są i nie będą. A zupełnie inny kod kulturowy niż Słowianie. No więc Rosjanki to tak kompletnie inny kod kulturowy niż Chińczycy, że myślę, że znaczy wiem, że na terenie Heilongjiangu na przykład węziej Mandżurii, ale głównie obecnego Heilongjiangu wcześniej i to już od czasów, kiedy tamte tereny były objęte przez Rosję, więc końcówka XIX wieku. Od tamtego czasu Rosjanie i Rosjanki, czy w każdym razie przedstawiciele tych dwóch nacji, wchodzili w związki małżeńskie i niestety, powtarzam słowo niestety, po 1949 roku to się dla tych małżeństw bardzo kiepsko kończyło, dlatego że te małżeństwa, dlatego że po 1949, a tak naprawdę po śmierci Stalina, kiedy nastąpiła w Rosji, w Chinach, nastąpił zwrot od komunizmu rosyjskiego i w ogóle od Rosji. Wtedy Rosjanie zaczęli być, czy Rosjanie, czy Rosjanki na terenie Heilongjiangu zaczęli być postrzegani i zaczęłyby być postrzegane jako wrogowie. Tak, proszę Państwa, przez kilkadziesiąt lat Rosjanie w Chinach byli postrzegani jako wrogowie, dopiero tak naprawdę ta ofensywa prezydenta Xi w kierunku Moskwy zmieniła znacznie tą sytuację. Ale znacznie, ale nie do końca. No ale wracajmy do tych Rosjanek i do przedstawicieli narodowości rosyjskiej i przedstawicieli narodowości chińskiej, którzy teoretycznie mogliby ze sobą wejść w związki małżeńskie, mieć dzieci i tak dalej, ale ja sobie tego niekoniecznie wyobrażam. Nie na masową skalę, po prostu nie na masową skalę. No ale to powiedzmy sobie, że to nie jest, znaczy to jest tylko mój, ale to powtarzam, mój punkt widzenia. Nigdzie tego nie wyczytałem, nigdy to nie pochodzi z żadnej literatury. Ja po prostu staram się myśleć, staram się porównywać, jestem analitykiem i przyglądam się kulturom, ludziom z różnych kultur i widzę ich ograniczenia w relacji z ludźmi innych kultur. Ja mówię o wyraźnie ograniczeniach, ja też mam ograniczenia w relacji z ludźmi, z Chińczykami. Mam ograniczenia, ponieważ z Chińczykami, z ludźmi kultury chińskiej mam ograniczenia, ponieważ wielokrotnie, przecież przyznaję się do tego, ja po prostu ich nie rozumiem. Ja nie rozumiem ich sposobu myślenia, postępowania, dlatego że ja tej kultury, ja tą kulturę poznaję, ale ja jej nie znam. Ja ją poznaję, ja ją kocham, ja ją szanuję, ja ją cenię, ale ja jej nie znam, bo im głębiej w nią wchodzę, tym mniej ją znam. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, no i tutaj, tu oczywiście jakby sytuacja jest moim zdaniem patowa. To, że po obu stronach Amuru mamy niby kompatybilne układy, to nic z tego chyba w przyszłości nie będzie wynikało. Ale wróćmy do spraw, które spowodowały, do czynników, które spowodowały to nieszczęście. Przepraszam, bo to, że jest to nieszczęście, ta ogromna dysproporcja w ilości Chinek i młodych Chinek i młodych Chińczyków, to nie ulega wątpliwości. Patrząc się na to, z każdego punktu widzenia to jest nieszczęście. Dla narodu, dla kraju. Ale co jest, leży u podstaw? No więc po pierwsze można by sądzić, że polityka jednego dziecka. Być może u podstaw jako punkt pierwszy, ale to nie znaczy najważniejszy, ale punkt pierwszy, polityka jednego dziecka. Można częściowo się z tym zgodzić, aczkolwiek wielokrotnie już mówiłem o tym, że miałem różne sygnały o tym właśnie, że po wsiach chińskich hasają sobie, po różnych wsiach chińskich, hasają sobie gromadki dzieciaczków, a których nie ma. Które po prostu nie zostały, znaczy urodziły się nielegalnie. O, tak, śmieszny neologizm, ale tak to wygląda z punktu widzenia chińskiego. Urodziły się nielegalnie, no i sobie na całe szczęście żyją i mam nadzieję, że dożyją z głębokiej starości. Więc jest pewna pula dzieciaczków, które nie zostały jakby sklasyfikowane, skatalogowane, spisane i tak dalej. Czy ona jest duża? Nie wiem. Pojęcia nie mam. Zielonego pojęcia nie mam i nawet nie próbuję wchodzić w to, jak bardzo jest to duża pula. No więc, ale powiedzmy sobie, dajmy sobie z tym spokój. Więc polityka jednego dziecka, która narobiła bardzo dużo złego. Tyle, że w mojej opinii, gdyby przyjąć za miarę, jak zwykle 100, czy 1, to ta polityka jednego dziecka, nie wiem, czy zajęłaby 20%, czy też 0,2% całości w tym nieszczęściu, jakim finalny jest ta ogromna dysproporcja między kobietami i mężczyznami. Albowiem w mojej opinii, znowu powtarzam, znowu jeszcze raz, w mojej opinii nieszczęściem być może większym, jeśli nie największym, a w każdym razie większym na pewno od tej przesławnej polityki jednego dziecka, była tak zwana urbanizacja. Polityka urbanizacji, czyli o tym się prawie w ogóle nie mówi, no nie prawie w ogóle się nie mówi, bo nie mówi się kompletnie, zupełnie, dlatego, że to jest, myślę, że to jest sprzeczne z chińską racją stanu, w każdym razie tak ją widzą panowie zarządzający w Pekinie. Ja o tym też również wielokrotnie mówiłem, że się z tym nie zgadzam, że uważam, iż depopulacja wsi, bo do tego się to sprowadziło, depopulacja wsi spowodowała i przenoszenie się, co znaczy, przenoszenie się młodych ludzi ze wsi do miast i zmiana w pewnym sensie kodu kulturowego. Właśnie na skutek tej polityki jednego dziecka. Bo na wsi można było znacznie łatwiej dziecko ukryć, ciążę ukryć, mieć więcej dzieci i jakoś. I jeśli urzędnik nie był, znaczy, jeśli urzędnik na przykład dostał parę, jakiś bakszysz i dał święty spokój, no to można było spokojnie żyć. W mieście już takiej sytuacji nie ma. Poza tym kultura miejska spowodowała, znaczy zmiana, znaczy kultura miejska, przemieszczenie się ludzi ze wsi do miasta spowodowało między innymi chęć jak najszybszego bogacenia się. To bogacenie się stawało w poprzek zdecydowanie rozmnażaniu się, posiadaniu dzieci. Już abstrahując od polityki jednego dziecka, no to po prostu nie, bo nie. Nie wolno mieć dzieci, a poza tym my chcemy się bogacić. No i efekt taki, jaki jest. Znaczy, proszę pamiętać o tym, że ta polityka jednego dziecka to nie jest tak, jak Państwo sobie wyobrażają, że jedno i koniec. Nie, to tych wyjątków tam było naprawdę sporo, jak w każdym socjalizmie. Nie będę o tym mówił, bo to nie o to chodzi. Więc właśnie to przemieszczanie się tych gigantycznych ilości, kilkuset milionów, około 400 milionów, się o 400 milionach ludzi, którzy przeszli ze wsi do miasta, spowodowało u tych ludzi zmianę podejścia do posiadania dzieci. No i we wstępnym etapie, bo teraz to się zmienia, we wstępnych etapach tej polityki, tak zwanej polityki otwarcia, czyli po 78 roku, we wstępnym etapie ci młodzi ludzie po prostu zasuwali, byli sami w tych miastach, raz na rok jeździli na wieś do swoich dziadków, którzy wychowywali im dzieci. Dziecko. Najczęściej jedno. Więc to w ogóle było chore. Więc to jest ta sytuacja. W dalszym ciągu istnieje biologia, prawda? Jeśli młoda kobieta i młody mężczyzna są razem ze sobą, no to jakby na to nie patrzeć, mają ze sobą stosunki seksualne i czasami, stosunkowo często, nawet kobieta zachodzi w ciąży. Najczęściej niechcianą i wtedy co? No i wtedy dramat. No bo albo trzeba ciążę usunąć, albo spróbować wychować to dziecko. Ale i tutaj pojawia się coś niezwykle ważnego. Mianowicie pojawiają się ograniczenia, a właściwie ograniczenia, trudno to powiedzieć. Nie, to nie są ograniczenia. Inaczej to trzeba nazwać uwarunkowania kulturowe Chińczyków. Otóż od zawsze było tak i jest do dzisiaj. Niezmiennie. Że potomek płci męskiej jest nieporównywalnie ważniejszy i bardziej chciany, znaczy w ogóle jest chciany, a nie potomek płci żeńskiej. Więc taka kobieta, która zaszła w ciążę i ma dylemat, co z tym fantem zrobić, czy ją utrzymać, czy też nie, a w Chinach aborcja jest na życzenie, przynajmniej była. Nie wiem, czy tak jest do tej pory, ale była na pewno. I chyba jest tam też w dalszym ciągu. Otóż taka kobieta idzie do lekarza i prosi go o USG. Po co? Ano, żeby dostać odpowiedź tylko na jedno pytanie. Nie czy dziecko jest zdrowe, czy chore. Nie. Na pytanie, czy to jest chłopak, czy dziewczynka. W momencie, gdy to jest dziewczynka, to praktycznie rzecz biorąc, decyzja zapada. W momencie, gdy dowiaduje się, że jest dziewczynka. Że to jest dziewczynka, że płód jest dziewczynką. Niestety dokonuje się aborcja. I tak to w Chinach działa od kilkudziesięciu lat. Od czasu, kiedy wprowadzono powszechne USG. W każdym razie od czasu, kiedy wprowadzono powszechne USG. Nie wiem, kiedy to się stało. Proszę mnie o to nie pytać, nie wiem. Natomiast ten mechanizm taki właśnie jest. No bo dziewczynka to jest tym... No niby kobiety są potrzebne, ale... Tylko po prostu kobiety są potrzebne tak samo jak mężczyźni. Na tej samej zasadzie są potrzebni. Kobieta bez mężczyzny to tak jak dzień i dzień, prawda? A jedno bez drugiego nie ma sensu. Aczkolwiek No dobra, nie będę odwołał. W tym momencie, gdy kobieta się dowiaduje z USG, że to jest dziewczynka, decyzja zapada. Nawet jeśli to jest pierwsze dziecko, to chociaż w tej chwili już niekoniecznie, bo zawsze było tak, że był to jeden z wyjątków w polityce jednego dziecka, że jeśli pierwsza była dziewczynka, to kobieta mogła się starać o następne dziecko. W nadziei, że to będzie chłopiec. Właśnie o to chodziło. O ten ryt kulturowy, szczególny dla Chin. Ale przecież nie tylko. Nie do końca. Ja też nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie te trzy oczywiście nawzajem wiążące się ze sobą elementy. Polityka jednego dziecka, urbanizacja, czyli wielkie migracje i wprowadzenie USG. No i oczywiście, a za tym wszystkim stoi konfucjanizm, konfucjańskie podejście. To wszystko powoduje, że nazbierało się tego 67 milionów deficytu kobiet. Nazwijmy to w ten sposób, deficytu kobiet w Chinach. I tego nie zmieni się w regionach przygranicznych importowaniem Rosjanek, czy importowaniem Wietnamek, czy importowaniem Birmanek, czy importowaniem jakichkolwiek innych kobiet skądkolwiek inąd. Dlatego, że to już nie jest to. Dla chińskiego mężczyzny to Chinka jest, dla przeważającej części chińskich mężczyzn, to Chinka jest celem. Posiadanie z Chinką dziecka jest celem. Małżeństwo z Chinką jest celem. Oczywiście, kiedy człowiek jest zdeterminowany, młody mężczyzna jest zdeterminowany, to zdecyduje się na małżeństwo z inną kobietą, ale to tylko w regionach przygranicznych i to jest jakiś tam śladowy procent. Ponieważ nikt i nic nie zastąpi Chinki. No, chińskiego rytu kulturowego. Ja bardzo chciałbym, żebyście Państwo to, co ja w tej chwili mówię, żebyście to odbierali jako wstęp do Waszych własnych przemyśleń. Jeśli Was to interesuje, zajmijcie się tą sprawą. Tylko bardzo proszę o to, abyście się zająwszy tą sprawą, również pamiętali o moich przemyśleniach, bo w końcu to nie chodzi o to, żeby tylko zająć się tym gigantycznym problemem, który mają Chiny, ale żeby pamiętać o tych moich przemyśleniach, które są efektem tych kilkunastu lat żywiołowego interesowania się Chinami. Więc to nie jest tak, że ja tam przeczytałem jakąś książkę i nagle coś sobie opowiadam. Ja na ten temat zrobiłem pewnie kilkadziesiąt felietonów w czasie tych 9 lat. I bierze się to z przyglądania się społeczeństwu chińskiemu z różnych kątów. Tym bardziej, że przecież ja jestem niezwykle życzliwy, jeśli nie najbardziej, jednym z najbardziej życzliwych Polaków, którzy przyglądają się społeczeństwu chińskiemu. Więc moje refleksje na temat tego akurat problemu nie będą naznaczone żadnymi politycznymi, ideologicznymi czy jakimiś innymi kulturowymi cieniami czy naciskami moimi wewnętrznymi. Wygląda na to, że partia komunistyczna ma wielki problem, nie od dzisiaj, ale wygląda również na to, że nie daje sobie rady z rozwiązaniem tego problemu. Ja w każdym razie nie widzę tej próby rozwiązania, bo przepraszam, ale dla mnie próbą rozwiązania nie jest przejście do polityki dwojga dzieci. To jest po prostu żałosny jakiś. To jest absurd, to jest żart, w cudzysłowie oczywiście. To nie ma z tego żartować, ale to jest żart z próby rozwiązania problemu. Nie, jedynie odejście w ogóle od polityki regulowania rodziny, regulowania urodzeń, to raz, dwa, wręcz odwrotnie. W tej chwili powinien mieć miejsce większy nacisk na pomoc młodym rodzicom, pomoc finansową młodym rodzicom, tak aby im się chciało mieć te dzieci. Dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, wszystkie. Naprzód niech będzie tylko dwójka. Później niech będzie tylko trójka, ale to chodzi o pomoc tym rodzicom, ponieważ w tej chwili młodzi ludzie, większość oczywiście młodych ludzi w Chinach, podobnie jak większość młodych ludzi gdziekolwiek indziej, stara się naprzód robić karierę, naprzód zapewnić sobie byt, a później dopiero dzieci. No, ja tego nie rozumiem, ponieważ ja się wychowałem, sam się wychowałem w innych warunkach. Swoje dzieci, trójkę swoich dzieci wychowywałem w sytuacji, gdy było bardzo ciężko, bardzo kiepsko, bardzo, no głodną nie było, ale w każdym razie było bardzo ciężko. Więc w ogóle im w ogóle nie myśleliśmy kategoriami żoną, kategoriami tego, że nam się, że nie możemy mieć ze względu na. No oczywiście wiedzieliśmy, że stop, że w pewnym momencie musi być stop, musi, że nie możemy sobie pozwolić na więcej, chcielibyśmy być może, ale nie, dlatego, że nie dalibyśmy rady. No. Nie dalibyśmy rady zupełnie finansowo. To jest problem gigantyczny. To jest problem, to nie jest problem, to jest ropiejąca rana, w mojej opinii. Ropiejąca rana, której władze Chin nie poświęcają, w mojej opinii, wystarczająco dużo czasu. No, ale nie poświęcają, a to oni decydują o tym, szefowie z Pekinu i szefowie różnych innych central, co mają z tym swoim narodem robić. Ja się temu mogę tylko przyglądać. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.